psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o psich złodziejach. Dlaczego nasze czworonogi kradną rzeczy i często nie chcą nam ich oddawać nawet mimo smakołyków? Tego dowiemy się już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Pies jest zwierzęciem bardzo inteligentnym. Uwielbia testować naszą cierpliwość, szczególnie kiedy mamy do czynienia z młodymi osobnikami i szczeniętami. Przez owe testowanie pies sprawdza, na ile może sobie pozwolić i jak daleko może się zapędzić w swoich poczynaniach oraz co zyska, jeśli będzie stosował dane techniki. Jedną z takich testów, albo jednym z takich testów są próby zabierania nam różnych przedmiotów. Najczęściej są to skarpetki, majtki, ale także puste opakowania po prezentach gwiazdkowych, które teraz często mamy jeszcze włożone pod drzewkiem choinkowym, chociaż te choinki już sukcesywnie z naszych domów znikają. Podkradanie sobie łupów w świecie psiej grupy rodzinnej albo psiej grupy socjalnej raczej jest najprostszym sposobem takiej jednego osobnika, aby zwrócić uwagę drugiego. Kradzieże odbywają się na oczach prowokowanego psa po to, żeby nakłonić go do wstania i zabawy w pogoń. Oczywiście wstania ze względu na frustrację i na zdenerwowanie, a nie na to, że ten pies akurat ma na to ochotę. Na przykład jeden osobnik leży sobie obok wcześniej nadgryzionego jabłka i odpoczywa, a nadbiegający szczeniak czy też młody osobnik zabiera zdobycz i ucieka w nadziei, że zostanie wszczęta pogoń. Po to, o którą pogoń chodzi, chodzi o atencję ze strony starszego brata, ze strony starszego osobnika. Oczywiście takie triki działają głównie na młode psy albo szczenięta oraz na opiekujące się nimi właśnie tak zwane nianie, które też najczęściej są młodymi osobnikami. Starszyzna stada niezbyt często odpowiada na zaczepki w jakikolwiek sposób, ponieważ zgodnie ze swoim doświadczeniem takie psy wiedzą, że to wzmocni zachowanie szczeniaka albo młodziaka, a więc częściej będą one prezentowały to zachowanie wobec nich. Czasami zdarza się, że starszy wiekiem osobnik przytrzyma rzecz, zanim młody ją dorwie, dając tym samym do zrozumienia, że nie w smak jest mu tracić dany zasób. Może wówczas też dać reprymendę złodziejowi, na przykład w postaci warknięcia, albo obnażyć po prostu zęby, spojrzeć się wymownie na tego osobnika i on też wtedy najczęściej po prostu obejdzie się smakiem. Spojrzy tylko, zobaczy, wujek, tata, mama, no nie są specjalnie zainteresowani tym, żeby się ze mną bawić, a w dodatku mówią, przestań się tak zachowywać, to ja sobie odejdę. Czyli podsumowując, jest to tak naprawdę zachowanie, które prowokujący szczeniak czy młodziak prezentuje, aby zdobyć atencję drugiego osobnika, a nie konkretnie zasób. Chociaż i tak też czasami bywa, ale tutaj omawiamy tę pierwszą intencję. Kradzieże oczywiście mogą dotyczyć jedzenia, tak jak już tutaj żeśmy wspomnieli, mogą dotyczyć rzeczy, które po prostu ten szczeniak chce, szczególnie jeżeli inny osobnik ze stada, z grupy, przestał się nim interesować i odpoczywa w pobliżu na przykład resztek. W tym wypadku drugi pies nie ma na celu zdradzenia swojej pozycji, stara się podejść w możliwie niezauważalny sposób, to jest ten drugi element, o którym wcześniej wspomniałam. Jeśli pies, który chce uzyskać smakołyk, wie, że drugi osobnik go widzi, wówczas podchodząc wysyła wiele sygnałów uspokajających, na swój sposób prosząc drugiego osobnika o dostęp do zasobu, jakim jest jedzenie. Oczywiście czasem zdarza się, że ten drugi odda posiłek, po prostu wstanie, spojrzy na tego młodziaka i powie: dobra, weź sobie, ja tego już nie potrzebuję. Młodziaka albo też dorosłego psa, bo tutaj to proszenie może być też ze strony dorosłych, doświadczonych osobników, które po prostu chciałyby się podzielić się swoim jedzeniem. Czasami też będzie taki osobnik, który ma dostęp do zasobu, go zwyczajnie bronił. Tak jak jest to w przypadku, było to w przypadku wcześniej wspomnianego jabłka. Czyli ponownie podsumowując, tym razem jest to zachowanie, którego celem dla psa jest uzyskanie zasobu w postaci kawałka jedzenia do użytku własnego, a nie po to, żeby sprowokować drugiego osobnika do pogoni. Oczywiście czasami zdarzają się mieszane zachowania, a więc młody kradnie, na przykład nadgryziony kawałek kości, aby zwrócić na siebie uwagę, a gdy drugi pies nie zareaguje, zyskują przysmak. W każdym razie zachowanie to istnieje w etogramie psów, a więc należy do zachowań, które psy prezentują normalnie i którym nie musimy się martwić jako zachowaniem, które jest błędne. Może być po prostu uważane przez nas za takie zachowanie niepożądane, ale jest to zachowanie, które naturalnie występuje w przyrodzie. Jak wygląda odwzorowanie takich zachowań w naszych domach? Trochę już Wam o tym powiedziałam. Przedmioty kradzone w naszych domach, tak jak mówiłam, to głównie skarpetki, bielizna, zużyte chusteczki. Wszelkie przedmioty, które znajdują się w zasięgu psiego pyska, które można porwać, też rozerwać. Bo jeżeli my nie zareagujemy, znajdzie się jakaś kulka papieru świątecznego, pies ją ukradnie, zobaczy, że my na niego nie zwracamy uwagi, to on ją sobie po prostu rozerwie. Taka mokra chusteczka, zużyta, to też może zostać po prostu połknięta. Osoby, które mają psy, doskonale wiedzą, o czym mówię, ponieważ no, zdaje się, że te zużyte chusteczki są przysmakiem prawie w większości psów. W każdym razie, jeżeli chodzi o właśnie te rzeczy, które mają nasz zapach, one mają szczególne znaczenie dla psów właśnie przez niego. Jeśli mowa o chusteczkach, to tak jak już wspomniałam, mokre w psim mniemaniu idealnie nadają się do spożycia. Oczywiście w przypadku młodego psa, który pokazuje takie zachowanie, chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyśmy zwrócili na niego swoją uwagę, żebyśmy zaczęli go gonić. No to też jest taka zabawa, szczególnie jeżeli pies jest znudzony, uważa, że należy mu się jakaś atencja z naszej strony, bo na przykład faktycznie nie spełniliśmy jego potrzeb. Gonitwa dodatkowo jest jedną z ulubionych zabaw psów i zabawa w tym przypadku nie jest niczym złym. Nie ma nic wspólnego z chęcią zrobienia komuś na złość, a już w żadnym wypadku z próbą zdominowania kogokolwiek, bo i tak to zachowanie zostaje przez ludzi odbierane. Dlaczego psie gonito nie może odbywać się bez złodziejstwa? Poprawnie przeprowadzana zabawa w tak zwane gonito powinna polegać na tym, że raz jeden osobnik goni drugiego, potem na odwrót. Wtedy ma ona faktycznie wydźwięk zabawy. Dla psa, który ucieka, zabawa zyskuje dodatkowe punkty ekscytacji. Jeśli ma on coś w pysku, wówczas oczywiście wydziela się więcej hormonów pobudzających, a dodatkowo zaczepianie w inny sposób rzadko sprawia, że na przykład wstaniemy i postanowimy podążyć za drugim osobnikiem, dlatego zwierzę szybko uczy się, że najlepszym bodźcem jest po prostu zwinięcie czegoś sprzed nosa drugiego osobnika, a tym drugim osobnikiem możemy być też my. Teraz pora na krótką przerwę, a tuż po niej opowiem, jak szczeniak się tego uczy, tego złodziejstwa w stosunku do człowieka.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dlaczego nasze szczeniaki kradną nam rzeczy? Jak się tego uczą? No, po pierwsze, pies jest, wyobraźmy sobie, że pies jest u nas, pierwszy tydzień w naszym domu. Niedawno skończył 8 tygodni, wszystko go interesuje, jest ciekawski, lubi poznawać nowe rzeczy. Przechodząc do korytarza, zauważa, jakiegoś kapcia, chwyta go w pysk, przybiega do nas, traktując go jako zabawkę. Nie ma on na celu pokazania nam, że ma naszą rzecz, po prostu zainteresował się nią, pachniała nami, chwycił ją w pysk, przyniósł pewnie pokazać, zobacz, to pachnie jak ty, hej, może powinieneś mieć to na stopach. My zauważamy, że pies ma naszą rzecz w pysku. Złościmy się, że mimo zakupu stosu zabawek, pies akurat zainteresował się tym, co do niego nie należy. Gdzieś tam psioczymy, denerwujemy się. A musimy zdać sobie sprawę, że pies nie wie, czego mu wolno dotykać, a czego nie. Kieruje się instynktem. Jeśli chcemy, żeby szczeniak nie kradł, nie zabierał naszych rzeczy, musimy je zwyczajnie przed nim zabezpieczyć, pochować na pierwsze kilka tygodni lub nawet miesięcy jego życia. Zauważamy, więc co dalej? No mówimy, fe, nie wolno, a hej, zostaw. Pies oczywiście nas nie rozumie, ponieważ tak jak większość ludzi nie rozumie psiego języka, tak szczególnie szczeniak nie rozumie języka polskiego. Równie dobrze jakiś Chińczyk mógłby do nas powiedzieć to samo i my byśmy nie rozumieli chińskiego. Pies patrzy na nas z zaciekawieniem, kojarzy fakty. Wziąłem kapcia, pan przemówił. Niesamowite. Co za tym idzie? Wzmocnienie zachowania kradzieży. Oczywiście pies oddaje nam tego klapka, bo nas nie rozumie, nie oddaje nam tego klapka, bo nas nie rozumie. Jesteśmy coraz bardziej źli, widząc jak pies szarpie naszą rzecz. Wstajemy z fotela, podchodzimy do psa, nachylamy się nad nim, grożąc mu palcem. Pies widzi, odczuwa silny dyskomfort, nie czuje się bezpiecznie, ponieważ pochylanie się nad nim oraz kierowanie ręki w jego stronę odbiera jako postawę grożącą. Dlatego stosuje zachowania uspokajające, czyli pozycję do zabawy. On się ukłania, przednie łapy szczeniaka lądują na ziemi, psi zadek zostaje w górze, pies merda też ogonem często w ekscytacji. Natomiast jego zachowanie ma na celu sprawić, żebyśmy wyluzowali, przestali mu grozić. Niestety my odbieramy zachowanie psa jako drwienie z nas, coraz bardziej się frustrujemy, wymachujemy rękami, rzucając nadal komendami typu puść, oddaj, nie wolno. Zaczynamy pogoń za psem. W to mi graj. Pies nadal odczuwa dyskomfort związany ze zbyt agresywnym tonem głosu, natomiast jego zachowanie znowu wzmacnia się, ponieważ mimo wszystko podoba mu się fakt, że zaczynamy go gonić. Gonimy psa dobrych kilka minut, pies chowa się pod stołem, pod krzesłami, biega po całym domu, uciekając przed nami, a kiedy w końcu łapiemy go i wyciągamy mu na siłę tego kapcia z pyska, co oczywiście nie jest dla niego komfortowe, a następnie znowu mówimy jednocześnie go głaszcząc, bo przecież był takim bardzo słodkim pieskiem, to szczeniak mimo dyskomfortu związanego z krzykiem i grożeniem uzyskał to, co w psim mniemaniu jest najważniejsze, czyli naszą uwagę złożoną ze spojrzeń, mówienia i dotyku. Podsumowując, kiedy następnym razem szczenie zobaczy klapka, po prostu znowu go ukradnie. Potem oczywiście zachowanie to będzie się poszerzało, nasz szczeniak będzie zabierał nam coraz to nowe przedmioty. Wszystko to zostaje dzień za dniem bezwiednie wzmacniane przez nas, przewodników, zdawałoby się, psa. Jakie zachowania człowieka najbardziej wpływają na to, że pies te rzeczy nam zabiera? Po pierwsze, pozostawianie przedmiotów w zasięgu pyska szczeniaka albo młodego psa. Zainteresowanie psem, który przyniósł ukradzioną w pysku rzecz, patrzenie, mówienie do psa, wstawanie z miejsca, a także podążanie za nim. Jak sprawić, by pies przestał kraść? Po pierwsze, chowamy wszystkie rzeczy. Analogia, prawda? Chowamy te, które są szczególnie nam drogie i które są w zasięgu psiego pyska, które po prostu nie chcielibyśmy, żeby ten pies nam ukradł. To nie jest tak, że jeżeli mamy coś na stole, to my, nie wiem, na przykład teraz szklaną kulę ze śniegiem w środku, to dla szczeniaka to jest super piłka, to jest super zabawka. Nawet jeżeli jest szklana i pies może sobie nawet zrobić nią krzywdę w swoje małe ząbki, no to dla niego to jest super sprawa. I nawet jeżeli ona jest ciężka, jeżeli ona tam stała, nie wiem, już od momentu, nie wiem, może cały rok nawet stała, to pies i tak czy siak będzie się nim interesował. Druga sprawa, jak sprawić, żeby pies przestał kraść. Oferujemy psu gryzaki kilka razy dziennie. Mogą być to takie gryzaki jak suszone uszy, królicze, tchawice, ścięgna, przełyki, skóry, surowe szyje, surowe łapki drobiowe. Może to być taka zabawka typu Kong lub jakieś inne gumowe zabawki wypełnione jedzeniem do wylizywania. Może to być ser himalajski albo specjalny korzeń do rzucia dla psa, albo na przykład rogi wołowe, rogi baranie, czy też kopyta wołowe. Poza tym bawimy się z psem. Bawimy się z psem, szczególnie ze szczeniakiem, często oferując mu zarówno zabawy fizyczne, na przykład szarpanie szarpakiem, albo gonienie go, kiedy trzyma ten szarpak, jak i umysłowe, aktywizujące mózg psa, na przykład szukanie i wydobywanie smakołyków. Poza tym uczymy psa wymiany. Wymiana nie powinna być prowadzona tylko wtedy, kiedy akurat pies ukradł nam jakąś rzecz. Powinna być ćwiczona poza tym w związku z jakimiś sprowokowanymi przez nas sytuacjami. Na przykład wyciągamy ulubioną zabawkę psa i chwilę się nią z nim bawimy, a kiedy chcemy zakończyć zabawę, no, podtykamy pod nos psa super smakołyk, zachęcając go w ten sposób, aby wypuścił zabawkę. W ten sposób możemy też nauczyć psa komendy puść. Tylko pamiętajmy, że wymiana dla psów bardzo inteligentnych może się wiązać z tym, że on sobie pomyśli w głowie, czyli jak ja coś ukradnę, to mój opiekun natychmiast pójdzie do szafeczki z jedzonkiem, weźmie jakiś smakołyk i mi go po prostu da, a ja mu oddam tą rzecz, która nie jest dla mnie wartościowa. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. W każdym razie kolejną rzeczą jest ignorowanie. Ignorowanie psa od samego początku może być świetnym sposobem na to, żeby pies nigdy nie wzmocnił zachowania kradzieży. Kiedy szczeniak ukradnie nam skarpetkę i przyjdzie do nas, nie zwracamy na niego uwagi i czekamy, aż przestanie się interesować przedmiotem. Po czym przedmiot chowamy i rozpoczynamy zabawę z psem. Ewentualnie po czym dajemy na przykład jakiś gryzak. Musimy mieć na względzie jednak, że to nasza wina, że zapomnieliśmy zamknąć drzwi od łazienki, w której leżała skarpetka, a także, że skoro pies ucieka się do kradzieży, to wyraźnie mu się nudzi, więc no, potrzeba spełnienia jego potrzeb. Kolejna sprawa. Nie wymagamy od psa, żeby znał komendy, których nigdy wcześniej celowo go nie uczyliśmy. Oczywiście, że nasz pies po kilku tygodniach czy miesiącach złapie, że ciąg słów nie, zostaw, puść, co robisz, oznacza, że no jednak trzeba wypluć to, co się ukradło, ale niestety nie jest to zbyt pozytywne dla psa. Równie dobrze możemy w pozytywny sposób nauczyć psa odpowiedniej komendy w przeciągu dosłownie jednego wieczoru. Tak więc uczymy psa komendy puść, na przykład szarpaka, pozytywnymi metodami, oferując w zamian smakołyki albo przedłużenie zabawy, czyli na przykład dalsze szarpanie zabawką. O czym może świadczyć kradzież przedmiotów? W 90% jest to spowodowane nudą i frustracją, czyli po pierwsze zbyt mała ilość aktywizacji szczeniaka poprzez zabawy fizyczne i umysłowe, niezapewnienie odpowiedniej ilości gryzaków, bo o tym bardzo często zapominamy, a uwierzcie, że to jest rzecz, która naprawdę pomaga. Bo tak sobie pewnie niektórzy pomyśleli, no, Duza mówi o szczeniakach, a tu to, tamto, siamto, wamto, tyle rzeczy, a pies jeszcze musi dostać karmę, pies jeszcze musi dostać to. Okej, natomiast możemy sobie tak rozplanować gryzaki, żeby szczeniak dostawał tylko jedną rzecz, którą faktycznie zje, a resztę niejadalne. Bo taki mały, kilkutygodniowy, kilkunastotygodniowy szczeniak nie zje takiego roga wołowego na raz, nie zje kopyta na raz, nie zje sera himalajskiego na raz. Oczywiście nie mówię tu o rasach, które są wybitnie zżarte, natomiast większość raczej, no, przypuśmy takich 8, 9, 10-tygodniowych psów, no nie będzie w stanie po prostu tego zjeść. Nie mają jeszcze tak mocnego uścisku, jeżeli chodzi o swoje szczęki. Także tutaj też musimy mieć to na względzie, że absolutnie nie chodzi o to, żeby go skarmiać wszystkim, że potem ten pies nie je karmy, tylko dać mu faktycznie coś, co albo jest niejadalne, czyli na przykład takie specjalne drewna do rzucia, patyki oliwne, patyki kawowe, czy korzenie z wrzośca, albo na przykład taką rzecz, która będzie bardzo trudna do zgryzienia, czyli róg wołowy albo kopyta wołowe, albo silikonowe elementy, typu jakiś patyk silikonowy, który pies po prostu będzie sobie żuł i będzie z tego tytułu odczuwał przyjemność i się rozładowywał. Pamiętajmy tylko, żeby nie używać kości nylonowych, szczególnie u już starszych psów, bo zjadanie kości nylonowych może powodować tworzenie się w żołądku bezoarów, aby struktur, których pies nie będzie w stanie strawić, no i które w konsekwencji będą musiały być chirurgicznie z żołądka usunięte. A więc sprawdzajcie w przypadku gryzaków w sklepach zoologicznych, czy nie są one zrobione z nylonu i takich się wystrzegajcie. Jeżeli chodzi o to, o czym może świadczyć jeszcze kradzież przedmiotów, to na pewno jedną z rzeczy jest słabo atrakcyjny spacer. A więc te spacery też powinny być bogate w jakieś aktywności umysłowe, w ciekawe spotkania z psami, które nasz pies zna. Niekoniecznie z każdym napotkanym w przypadku szczeniąt, o tym często mówię. Albo na przykład z zabawy na zewnątrz, bo docelowo chcielibyśmy, żeby nasz pies głównie bawił się na dworze, a dom jednak traktował jako miejsce odpoczynku. Teraz czas na krótką przerwę muzyczną, a po niej opowiem, jaka jest korelacja między kradzieżą a niszczeniem fantów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Czasami zdarza się, że pies nam kradnie rzeczy tylko po to, żeby je zniszczyć, albo kiedy go zignorujemy, zaczyna niszczyć daną rzecz. Czym to może być spowodowane? Istnieje przeświadczenie, że grzeczny piesek to taki, który nie psuje zabawek, który dostał i nie zabiera nic swojemu właścicielowi. A co jeśli powiem, że niszczenie, gryzienie, lizanie, żucie to jedne z najbardziej relaksujących i uspokajających psa czynności? Idąc tym tropem, powinniśmy zapewnić psu rzeczy, które może niszczyć, na przykład kartony, pluszowe zabawki kupione w sklepie z rzeczami na wagę, rzeczy, które może gryźć i żuć, różnego rodzaju gryzaki, o których mówiłam przed przerwą, wałkowałam wręcz, i rzeczy, które może lizać, na przykład silikonowe maty do wylizywania psiego pasztetu albo psiej karmy mokrej. Dodatkowo, jeżeli wiemy, że nasz pies niszczy, tym bardziej powinniśmy mieć zawsze coś na wymianę, a przede wszystkim musimy chować rzeczy, które nie powinny znaleźć się w zasięgu psa. Pamiętajmy też, że niszczenie większych rzeczy, jak na przykład mebli, może być spowodowane małą ilością gryzaków, małą ilością aktywizacji umysłowej, zbyt krótkimi i mało atrakcyjnymi spacerami, albo po prostu napadem paniki, czyli stresem, nieodpowiednim nauką psa zostawania samemu w domu, albo po prostu wypadkiem losowym. Na zewnątrz wystrzeliła petarda, nasz pies z reguły zachowywał się normalnie, natomiast nagle zniszczył nam kanapę, bo się po prostu przestraszył. Drugie oblicze kradzieży to zabieranie jedzenia. Oczywiście o tym nie wspominałam, może na początku, a o tym też warto mówić. To zachowanie może mieć u dorosłych psów bardzo różnorakie podłoże, na przykład głodzenie w przeszłości, czyli częściej występuje u adopciaków. Zbyt mała ilość karmy stosowana wobec psa aktywnego fizycznie, wyrywanie na siłę jedzenia psu z pyska, zbyt słabo zróżnicowana dieta, czyli pies nauczył się, że inne poza suchą karmą jedzenie będzie zdobyte tylko i wyłącznie poprzez kradzież albo zbieranie je na spacerze. Kary fizyczne za kradzieże też będą potęgowały właśnie kradzieże jedzenia. Tendencje rasy do zwiększonego uczucia głodu, tutaj oczywiście zawsze królują labradory i golden retrievery, albo buldożki francuskie. Często towarzyszy temu zwiększona potrzeba zbieractwa na spacerach. U szczeniąt kradzieże jedzenia najczęściej są spowodowane chęcią poznawania nowych smaków. No i niestety często mogą prowadzić do zatruć, szczególnie kiedy szczeniak zje coś dla swojego gatunku trującego, jak winogrona albo czekoladę. Zbieractwo spacerowe u szczeniąt nie jest patologią, jest normalnym zachowaniem, które występuje u każdego szczeniaka bez wyjątku. Jest to odpowiednik brania przez małe dzieci wszystkiego do rączek i potem do buzi. Paradoks chowania rzeczy na osiedlowym czy też przy domowym trawniku, bo bardzo wiele osób obawia się, że rzucając psu rzeczy na ziemię, pies nauczy się wyszukiwać śmieci albo będzie zjadał ich coraz więcej. Nigdy nie oduczy się zbierania rzeczy z trawników. Na szczęście nic bardziej mylnego. Psy są z natury zbieraczami, oportunistami, które przemierzają duże odległości, by wyszukać resztki pokarmowe w okolicach ludzkich siedzib, by się zwyczajnie najeść. Każde znalezisko jest dla nich czymś wartościowym. Całkowicie pozbawiając psa tej czynności, czyli wyszukiwania, z jednoczesnym wyciąganiem psu śmieci z pyska na siłę zamiast wymiany oraz atakowaniem psa komendami: ej, nie, nie wolno, wypuść to, puść, zostaw, będzie miał efekt odwrotny do zamierzonego. Pies zacznie połykać rzeczy, które napotka, zamiast je wcześniej pogryźć, tak jak było wcześniej, żeby mieć pewność, że mu tych rzeczy nie zabierzemy. Rozrzucanie psu smakołków po trawniku robienie z nim zabaw węchowych polegającym na ich wyszukiwaniu będzie zaspokajało psią potrzebę eksploracji i podnoszenia rzeczy z ziemi, co w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami może całkowicie zniwelować psią potrzebę zjadania resztek. Oczywiście nie mówię tutaj o psach, które faktycznie mają bardzo, bardzo zakorzenione to zachowanie. W jakie zabawy węchowe można zaangażować psa na zewnątrz? Szukamy kupek liści i przyponujemy do nich smakołyki dla psa. Szukamy różnych wysokości traw, w każdy wkładamy inne smakołyki. Wykorzystujemy korę drzew, na której rozsmarowujemy pasztet. Możemy też wciskać smakołyki w szczeliny kory niektórych drzew. Na niskie gałęzie krzewów nabijamy miękkie smakołyki. Na przykład kawałki jakiegoś smakołyka typu pasztetowego albo dla opornych jakąś pałeczkę. W rozwidlenia gałęzi krzewów układamy podłużne smakołyki, na przykład suszone sardynki. Rozmieszczamy smakołyki na różnych wysokościach i elementach w naszej przestrzeni, obojętnie czy są one naturalne, czy nie. Luki w jakimś murku też można zapełnić, a środek porzuconej doniczki też może skrywać smakołyk, szczególnie jeżeli mamy też na przykład swój własny ogród i możemy tam zrobić psu takie węchowe safari. Należy też pamiętać, że psy z natury są oportunistami, to co wcześniej mówiłam, a więc kierują się zasadą, jeśli jedzenie jest dostępne, po prostu je weź. No chyba, że pokażemy im, że pod naszymi skrzydłami jedzenie jest dostępne często. Dlatego dobrym elementem terapii dla psów mających tendencję do kradzieży jedzenia są też treningi podstawowego posłuszeństwa oraz treningi sztuczek, w trakcie których będą wydawane smakołyki odpowiednie dla psa. Jak zmniejszyć tendencję do kradzieży jedzenia? Po pierwsze, stosujemy zróżnicowaną dietę. Pies nie może tylko i wyłącznie jeść suchej karmy, ponieważ wyjaławia ona żołądek. Warto dodawać psu kawałki surowego mięsa, owoców, warzyw, najlepiej tych gotowanych, bo niektóre warzywa przelatują po prostu przez psi układ pokarmowy. Można dodawać też na przykład oleju z ryby, najlepiej oleju z łososia i to takiego human grade, żeby faktycznie ten pies coś z tego miał, a nie oleju, który w jakimś tanim sklepie możemy kupić za 5 zł za pół litra i widzimy, że ten olej no ma kolor pomarańczowy. Moi drodzy, olej z łososia nie jest pomarańczowy, mimo że mięso z łososia czasami tak wygląda. Jak jeszcze zmniejszyć tendencję do kradzieży? Psa głodomora karmimy nie 2 razy dziennie, a nawet 5 razy dziennie. Oczywiście nie zwiększając ilości karmy, a jedynie dzieląc ją na kilka porcji. Dzięki temu troszeczkę oszukamy ośrodek głodu. To jest tak jak z osobami, które mają problem z wagą, chcą się odchudzić. Szczególnie z dziećmi, które nie chcą tego odchudzania i którym dorośli muszą dozować to jedzenie. Wtedy dużo lepiej jest dziecku dać 5-7 posiłków, małych posiłków, natomiast takich, dzięki którym dziecko będzie miało świadomość, okej, jem, jednak jem, jestem najedzony i nie muszę sięgać po jakiegoś batonika, którego gdzieś tam schowałem przed mamą pod kanapą. Jeżeli nasz pies jest bardzo aktywny fizycznie i wciąż jest głodny, może to oznaczać, że dajemy mu po prostu zbyt mało karmy. Czasami dla takich psów wystarczy zwiększyć jej ilość, by kradzieże zniknęły. O tym należy pamiętać, szczególnie w przypadku psów sportowych, bo to one tak naprawdę będą tutaj psami, które są najbardziej narażone na to, że jakby na te uchybienia ze strony opiekunów. Mamy na przykład harty, które no, zużywają o wiele więcej energii. Zwróćmy uwagę szczególnie na te psy, które gdzieś uczestniczą w jakichś psich sportach. One powinny dostawać o wiele wyższą dawkę, tak jak osoby, które na przykład ćwiczą na siłowni. Wtedy nie będzie to 1800 kalorii, a 2,5-3-4 tysiące kalorii w zależności od osoby i od intensyfikacji wysiłku fizycznego. Teraz znowu czas na krótką, już ostatnią przerwę, a potem opowiem o obronie zasobów i czy trzeba u takiego psa stosować kary.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zanim przejdę do obrony zasobów, dalej do kradzieży, o której dzisiaj rozmawiamy, przed chwilą dzwonił do mnie pan Wojciech, który pytał o to, czy to jest normalne, że jego owczarek zjada orzechy. I też, czy to jest normalne, że jego owczarek bardzo lubi jeść jabłka, ponieważ poprzednie jego owczarki, ja pan Wojciech miał ich też kilka, wcale takimi rzeczami się nie interesowały. Panie Wojciechu, jest to cecha osobnicza. Każdy pies będzie się interesował innymi rzeczami, natomiast coś trzeba podkreślić tutaj a propos jabłek, że w diecie psa może być maksymalnie do 15% warzyw i owoców, ponieważ jeżeli będzie ich więcej, możemy zauważyć rozwolnienie. Podam przykład dosłownie sprzed kilku dni. Mój pies, 8-miesięczny szczeniak, wilczaka, więc blisko do owczarka niemieckiego. Na spacerze zatrzymaliśmy się na chwilę, rozmawialiśmy o czymś i pies nagle zaczął zjadać śliwki. Takie, można powiedzieć, śliwki drobne, jakieś malutkie z krzewu. To nie znam dokładnie gatunku, ale wiem, że to też jest śliwa. I w pewnym momencie dopiero żeśmy to zauważyli z moim chłopakiem. No i ona już prawdopodobnie 7., 10. śliwkę zjadła. No, te śliwki z reguły dostawała z tego krzewu 2, nic jej nie było, natomiast jak zjadła ich 10, no to wieczorem były sensacje żołądkowe, oczywiście rozwolnienie i to w dodatku gdzieś tam w domu na posadzkę. Także tutaj u dorosłego psa raczej nie będzie takich rewolucji, że gdzieś będzie miał pan zabrudzony dom, natomiast jeżeli zje za dużo jabłka, no to w tym momencie faktycznie może się okazać, że będzie miał problem z wypróżnieniem. No i tak samo w przypadku zbyt dużej ilości orzechów. One są dosyć tłuste. Też z panem Wojciechem rozmawialiśmy, że oczywiście te orzechy są łupane, absolutnie pies ich nie zjada, żeby nie doszło do perforacji żołądka. W każdym razie tłuste rzeczy będą paradoksalnie też powodowały zatwardzenia, a niekoniecznie tylko i wyłącznie rozwolnienia. Tak jakbyśmy to sobie mogli w głowie ułożyć. Także kilka orzechów dziennie. Mówię tutaj o kilku połówkach w sumie takich orzechów włoskich i kawałek jabłka na pewno psu nie zaszkodzi. Natomiast pamiętajmy, żebyśmy po prostu no nie dawali tego za dużo. Wracając do naszych kradzieży. Niestety nadwyraz często zdarza się, że człowiek stosuje kary, które sprawiają, że zachowania psa z chęci zwrócenia na siebie uwagi zmieniają się w patologiczny jego odpowiednik, a więc silną obronę zasobów. Warto tutaj dodać, że lekka obrona zasobów również występuje w etogramie psich zachowań, natomiast tylko jako chęć obrony zasobu przed realnym zagrożeniem albo prośbą, jako prośba w stosunku do innego osobnika, tak jak wcześniej to opowiadałam, czyli pies warknie na drugiego psa, hej, to jest moje, zostaw. No i w tym momencie tamten ustosunkuje się do grożenia i stwierdzi, dobra, nie warto. W przypadku patologicznej obrony zasobów pies może zacząć warczeć, atakować, nawet jeżeli opiekun tylko przechodzi obok psa, który trzyma coś w pysku. Pies wówczas jest wiedziony lękiem, a agresja zasobowa wywołana jest silnymi emocjami i może w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do poważnych pogryzień. Co to znaczy stosować kary właśnie w przypadku obrony, w przypadku kradzieży zasobów? Większość z was zapewne pomyślała o karze cielesnej, więc biciu psa ręką, smyczą, gazetą albo innymi przedmiotami, aby wywołać ból, strach, sprowokować psa do zakończenia niechcianego zachowania. Karą jest jednak wszystko, co psu sprawia dyskomfort, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. A więc pochylanie się nad psem, wyciąganie ręki w kierunku psa w konkretnym geście, grożącym palec na przykład, podniesiony ton głosu, krzyk, izolacja psa, czyli zamykanie go w jakiś pomieszczeniach albo w kennelu, unieruchomienie poprzez przytrzymanie, podniesienie albo przyduszenie do ziemi, klepanie psa, szczególnie w okolicy głowy oraz bicie, a także otwieranie psu pyska na siłę w przypadku psa agresywnego, będzie to no naprawdę czymś absolutnie niemożliwym. Dlatego tutaj też zaliczamy do takiej kary ingerencję przedmiotami, na przykład próba odebrania agresywnemu psu rzeczy z użyciem kija jako przedłużenia ręki. No i grzebanie psu w misce albo dotyk podczas jedzenia. Dodatkowo dużo zależy także od psychiki i charakteru psa. W przypadku psów psychicznie silniejszym kary słabsze albo stosowane przez krótki czas nie będą wywoływały lęku, podczas gdy u psów słabszych psychicznie o delikatnym charakterze wystarczy słabej mocy kara o niskim natężeniu, stosowana przez dłuższy czas, aby wywołać bardzo silne problemy behawioralne. Tym niemniej, za każdym razem, gdy użyjemy jakiejkolwiek kary, będziemy psu wzmacniali strach przed nami, zmieniając tym samym zaufanie do nas, co może przerzucić się nie tylko na najgorszy wariant kradzieży, jakim jest właśnie patologiczna obrona zasobów. Poza tym dodatkowo osłabienie zaufania powoduje u psa wyraźny spadek motywacji do ćwiczeń oraz wykonywanych poleceń. Kary mogą również powodować wyładowanie agresji na innych, słabszych osobnikach. Podsumowując, pies, który kradnie zasoby, najczęściej chce zwrócić na nas swoją uwagę i często wystarczy kilka dni dobrego treningu, by zmniejszyć tendencję psa do prezentowania tego zachowania. W przypadku psów, które kradną jedzenie, podłoże tego zachowania może być różne. W obu przypadkach najważniejsze jest to, aby uzbrajając się w cierpliwość, przepracować niechciane zachowania z psem pozytywnymi metodami, absolutnie nie stosując kar. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami, zapraszając Was jednocześnie na ciekawostki, które mam zaszczyt opowiadać Wam co poniedziałek, wtorek, środę i piątek po 11:20. Zapraszam serdecznie, no i z Wami w godzinnej audycji słyszymy się, jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.